Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Alicja Dec.
Czas na popołudniową rozmowę Radia Poznań. Dziś w studiu z nami doktor inżynier Anna Wierzbicka z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o lasach, konkretnie tym, co się tam znajduje i jaki to przyrząd, jaka maszyna wkrótce może ten las zbadać. Konkretnie poznańscy naukowcy pracują nad robotem, który ma las inwentaryzować. Powiedzmy może na początku, w jaki sposób ma sprawdzać i co będzie sprawdzać, czy jest potrzeba w jakiś sposób sprawdzania, co jest w lesie.
Tak, jest potrzeba. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale w Polsce i generalnie w Europie inwentaryzujemy lasy regularnie. Inwentaryzujemy, co w nich rośnie. Stąd wiemy, czy one się nadają do ochrony, czy nie. Inwentaryzujemy zwierzęta, szczególnie te duże, żeby wiedzieć, ile ich mamy. Czasem, żeby do niektórych potem strzelać, jak jest ich za dużo. Żeby chronić te, których jest mało. Ale także środowisko naturalne to miejsce, w którym żyli nasi przodkowie. I w polskich, i nie tylko lasach, jest bardzo wiele pozostałości, z których mogą być stanowiska archeologiczne, a których, idąc przez las na grzyby, nie jesteśmy w stanie zauważyć.
I to będzie w jakiś sposób sprawdzać ten nowy przyrząd? Czym będzie ten robot tak naprawdę?
Ten robot ma mieć bardzo dużo czujników po to, żeby sprawdzać, co rośnie na ziemi, jakie duże są drzewa, jak dużo mają drewna, jakie mają choroby, sprawdzać mikroklimat, czyli temperaturę, wilgotność, też czujnikami wykrywać obecność większych zwierząt, w jakiś sposób też te mniejsze, nad tym mocno pracujemy i właśnie mieć też takie czujniki typu georadar, które pomogą też w takich pracach archeologicznych. Czyli bardzo, bardzo dużo różnych funkcji.
I z tego, co państwo zapowiadacie, próby tego urządzenia, badania nad tym urządzeniem mają też być pod Poznaniem.
Tak. W Puszczy Zielonce mamy tam Leśny Zakład Doświadczalny naszej uczelni i tam mamy także powierzchnie badawcze. Mówię także dlatego, że są w różnych miejscach w Europie i na przykład mamy też powierzchnie blisko góry Trodos, na Cyprze, tam są bardzo strome góry i to też będzie bardzo ważny sprawdzian dla robota, żeby się właśnie poruszał w takich miejscach, w których człowiekowi jest bardzo trudno się
i
poruszać.
Tam ten las pewnie będzie też inaczej wyglądał, z innych elementów się składał.
Znaczy z elementów to tych samych, ale z zupełnie innych gatunków. Tak? Więc to też jest praca, przynajmniej teraz na tym pierwszym etapie, w którym ja biorę udział, że okiem człowieka i z książek, z literatury określamy, z jakimi gatunkami roślin i zwierząt będziemy mieć do czynienia we wszystkich trzech lokalizacjach doświadczalnych, tak żeby, jak już będą te czujniki, to oprogramowanie potrafiło właśnie rozpoznawać te gatunki, które z największym prawdopodobieństwem tam wystąpią.
Czy ten robot, który będzie nam sprawdzał las, ma zastąpić nam człowieka, może leśnika, może badacza, może biologa?
Częściowo tak. Coraz mniej ludzi chce ciężko pracować w lesie, bo to jest ciężka praca, to jest praca fizyczna, a do tego trzeba mieć ogromną wiedzę i lubić teren. To nie takie proste. Mój szef nawet mówi o tym, że ludzie inwentaryzujący las to są tacy marynarze lądowi, bo rzadko bywają w domu, jak prawdziwi marynarze. Więc tak, wiemy, że potrzebujemy na pewno wspomagania dla ludzi, bo jest tych wykwalifikowanych osób coraz mniej. Druga rzecz, że są takie miejsca, których właśnie nie inwentaryzujemy, bo są trudno dostępne. Kolejna rzecz to szereg zagrożeń, jakie czyhają na ludzi w lasach. Praca czy to leśnika, czy przyrodnika, który inwentaryzuje las, też ma choroby zawodowe, tak? Więc tutaj, jeżeli w tych najtrudniejszych miejscach będziemy mogli zastąpić człowieka maszyną, to będzie z pożytkiem dla wszystkich. Ale oczywiście sama maszyna nie wystarczy, ponieważ trzeba jeszcze analizować te dane, które przyniesie nam maszyna.
I spojrzeć na nie fachowym okiem. Wspomniała pani o tym, że robot będzie wykrywać różne elementy, między innymi zagrożenia. Myślę sobie o kleszczach, na które musimy uważać przez cały rok. Czy Polacy chronią się przed kleszczami, przed chorobami, które powodują te zwierzęta?
To trudne pytanie, dlatego że na takim poziomie długich spodni i kupienia repelentu i spryskania się co jakiś czas, to tak. Ale Polacy bardzo słabo się szczepią. Tutaj dobrym sposobem ochrony przed chorobami odkleszczowymi, najgroźniejszą z chorób, która występuje w Polsce, czyli kleszczowym zapaleniem mózgu, jest szczepienie. A szczepią się tak naprawdę leśnicy, ich rodziny i żołnierze i nikt więcej. A warto byłoby, żebyśmy się szczepili. Kolejna rzecz to to, żeby każdy potrafił sam wyciągnąć kleszcza, jak już się w niego wbije. I tutaj też wciąż mamy napady paniki, wizyty niepotrzebne u lekarza, które tylko przedłużają ten czas, który kleszcz jest wbity naszą skórę. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby samodzielnie wyciągać kleszcza i odkażać to miejsce, żeby pomyśleć o szczepieniu. A od tego roku to dużo łatwiejsze, bo można się zaszczepić w aptece. Nie trzeba iść do lekarza. Więc może to, że trzeba wykonać jeden ruch mniej, spowoduje, że więcej osób będzie się chronić.
To rzeczywiście duże ułatwienie. Pierwsza rzecz, o której myślimy, kiedy myślimy kleszcz, to pewnie borelioza i te zagrożenia dla ludzi, ale to przecież chyba nie tylko zagrożenie dla ludzi, ale także dla zwierząt, chociażby dla psów.
Oczywiście. I tutaj wszelkie zwierzęta domowe, kleszcze nie są wybredne. Kleszcze żerują i na myszy, i na ptaku, i na psie, i na człowieku, cokolwiek im podejdzie, co ma krew, tak? Którą można zjeść. Więc stąd przenoszenie chorób przez kleszcze między różnymi środowiskami i między różnymi gatunkami zwierząt. Także psy i koty są zagrożone chorobami odkleszczowymi. Także konie, na przykład jak ktoś ma konie. Tak? Więc bardzo istotne jest, żeby myśleć też o swoich podopiecznych. Kolejna sprawa, jeśli mamy zwierzęta wychodzące, a psy najczęściej są wychodzące, koty też dość często, tak? One mogą na sobie przynieść kleszcze, które później gdzieś będą w domu i zaatakują ludzi. Dlatego bardzo istotnym jest, żeby chronić zwierzęta domowe. Co ciekawe, koty nie mogą być pryskane ani używać permetryny, bo będą od niej zdychać. Więc bardzo istotnym jest, żeby... A na przykład permetryna jest dobra dla ludzi i dla psów. Dlatego bardzo istotne jest, żeby się skonsultować z lekarzem weterynarii, zanim się zakupi jakikolwiek środek dla swoich zwierząt i żeby je chronić przez cały rok. Bo kleszcze też są aktywne zimą i też te nasze zwierzaki mogą te kleszcze przynieść do domu i potem my możemy mieć kłopoty, nie tylko nasze zwierzęta.
Warto się zatem oglądać za siebie i szczepić się i chronić się cały rok, zresztą nie tylko siebie, ale i zwierzęta. Na koniec spytam, chyba kiedyś było tak, że mówiliśmy o sezonie na kleszcze. W obecnym klimacie możemy powiedzieć, że chyba jest to już zagrożenie całoroczne.
Szczególnie w takich miejscach jak Wielkopolska. My praktycznie nie mamy zimy. Każda temperatura dodatnia sprzyja kleszczom. Akurat w tym roku marzec niekoniecznie ze względu na to, że jest bardzo sucho. Kleszcze do tego, żeby być aktywne, potrzebują temperatury tak plus 5 i wilgotności. Więc na przykład styczeń był dla nich świetny w Polsce. Grudzień. I tak naprawdę nie jesteśmy już teraz zwolnieni z ochrony przed kleszczami siebie i swoich zwierząt.
O kleszczach i o tym, co możemy znaleźć w lesie, a niedługo pewnie dzięki specjalnemu robotowi, który będzie nam inwentaryzował las. O tym wszystkim rozmawialiśmy dzisiaj z panią doktor inżynier Anną Wierzbicką z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.